Będziemy mówili dzisiaj o czystej szacie, ale to nie jest tytuł kazania. Tytuł kazania jest troszkę inny. Posłuchajcie. Bezgraniczna zawziętość kontra odświętna szata. Bezgraniczna zawziętość kontra odświętna szata. I moi drodzy, na pewno w swoim życiu spotkaliście się z tym, że ktoś was oskarżał niesłusznie. Może nie byliście świadomi, jak źle o was mówili, a później dotarło do was, że coś o was źle mówili. I może przychodzą wam myśli, że ktoś źle o was mówi. I zazwyczaj, kiedy to nas atakuje, nie czujemy się komfortowo. Wręcz odwrotnie. Niektórym z ludzi przychodzi nawet zemścić się, odpłacić albo opowiedzieć swoją historię, często nieprawdziwą. Tymczasem ja chciałbym dzisiaj pokazać wam, że odświętna szata chroni nas przed tym problemem. Odświętna szata, przeobleczenie w odświętną szatę chroni nas przed takimi emocjami. Ale zacznę od przeczytania historii. Rzadko czytam historię tutaj z tego miejsca, ale teraz przeczytamy. Zaczniemy od niej. W chłodny angielski poranek 1428 roku grupa ludzi szukała czegoś na cmentarzu. W końcu jeden z nich, ubrany w szaty duchowne, powiedział: tutaj, wykopcie to, skończmy z tym wreszcie. Gdy łopaty uderzyło coś twardego, dostojnie ubrani mężczyźni stali opodal, przyglądając się obojętnie. Otwórzcie to, powiedzieli. Ależ proszę pana, on był tutaj 50 lat, odparł jeden z kopiących. Niewiele już zostało. Dostojnik religijny wzdrygnął się, po czym poirytowany wzruszył ramionami. Wyciągnijcie więc to w całości. Spalimy to wszystko razem. Co mogło tak bardzo rozzłościć? Co mogło go tak bardzo rozzłościć? Dlaczego wykopano ciało człowieka 50 lat po jego śmierci, by ceremonialnie spalić go jako heretyka? Około 1376 roku John Wycliffe opublikował dzieło na temat władzy ugruntowanej w łasce. To wysoce kontrowersyjne przesłanie głosi, że Ewangelia w zupełności wystarcza do kierowania życiem wszystkich chrześcijan. Wycliffe rozpoczął również pracę nad tłumaczeniem Wulgaty, czyli łacińskiego przekładu wersji Biblii na język angielski, które rozprowadzał potajemnie w różnych traktatach i księgach. Kontynuował swoją pracę aż do śmierci w 1384 roku, która nastąpiła 130 lat przed reformacją. Wrzućcie prochy do rzeki, rozkazał dostojnik, gdy ogień zgasł. Dzisiaj po raz ostatni słyszymy o Johnie Wycliffe i jego naukach, dodał. Minęło jeszcze ponad 100 lat, zanim czytanie Biblii w języku angielskim zostało dozwolone przez prawo. Przywódcy religijni robili, co w ich mocy, by pozbyć się wszelkich pozostałości po Wycliffe. Okazało się jednak, że każdy pyłek popiołu z jego spalonego ciała rozbudził na nowo pragnienie poznania Słowa Bożego w całej Europie. Wysiłki prześladowców nie dość, że chybiły celu, to jeszcze przyczyniły się do rozwoju Królestwa Bożego. Niejednokrotnie jesteśmy świadkami, jak nasz wróg szatan wytęża wszystkie siły, by zniszczyć chrześcijaństwo. lecz w najlepszym przypadku jego wysiłki obracają się przeciwko niemu. Wiecie, to jest tekst z książki pod tytułem Bezgraniczne oddanie Chrystusowi. Rozdział brzmi Bezgraniczna zawziętość. Moi drodzy, jest ktoś, kto bezgranicznie nas nienawidzi. Jest to szatan. On bezgranicznie nas nienawidzi. I wiecie, widzimy tutaj, że diabeł może używać nie tylko niewierzących ludzi, ale także wierzących. Wiecie, podobną historię mamy zapisaną w Biblii. Pamiętacie historię Saula i Dawida? Jak Saul prześladował Dawida? Pamiętamy wszyscy tę historię. Ja kawałek chcę przeczytać z 1 Samuela 22:7-8. Posłuchajcie. I powiedział Saul do podwładnych, którzy stali w szeregach przed nim. Posłuchajcie, Beniaminici. Czy syn Jessego da wam wszystkie pola i winnice? Czy uczyni was wszystkich przywódcami oddziałów liczących po 1000 i po 100 ludzi? Czy wyświadczy wam to wszystko i dlatego tak sprzysięgliście się przeciwko mnie? Czy dlatego nikt nie chce powiedzieć, że mój syn zaprzyjaźnił się z synem Jessego? Czyli Jonatan zaprzyjaźnił się z Dawidem. On ubolewa, że nikt mu o tym nie mówi. Czy dlatego też nic was nie obchodzi, że cierpię? To mówi Saul, król. I nikt mnie nie powiadamia o tym, że mój syn zbuntował przeciwko mnie, mojego sługę, by urządzić na mnie zasadzkę, co też uczynił? Wiecie, to jest wierutna bzdura. To on robił zasadzki, aby znaleźć Dawida. Tymczasem on dokładnie odwrotnie powiedział. Powiedział, jak jestem nieszczęśliwy, bo ten Dawid zasadzki na mnie chce, urządza na mnie zasadzki, jest przeciwko mnie. Tymczasem to Saul był przeciwko niemu. I on to mówi. Zachęca ludzi, mówcie. I wiecie, i znalazł się jeden człowiek, który zakablował Dawida. Później następni się znaleźli. To spowodowało, że ludzie zaczęli mu mówić, nie wiem dlaczego, może z litości, a może ze strachu, a może z interesu. W każdym bądź razie, zobaczcie, to nieprawdziwe oszczerstwo doprowadziło do tragedii. Bo Saul nie miał świadomość, że Boża obecność go opuściła. I w konsekwencji to prowadziło go do tego, że nienawidził Dawida i wszystkich zwolenników Dawida. To doprowadziło do tego, że Saul, nie mając świadomości, jeszcze raz, akceptacji Bożej przychylności nad sobą, doprowadził do zamordowania niewinnych kapłanów z całymi ich rodzinami i ze zwierzętami jeszcze. Dlatego wszystko wyciął. Niewinnych kapłanów. Bo kapłan, który udzielił Dawidowi schronienia, nie miał zielonego pojęcia, że on ucieka przed Saulem. Wręcz odwrotnie, myślał, że współdziała w tym momencie. Saula to nie interesowało. Tymczasem jak Dawid się zachowywał, który miał świadomość Bożej obecności nad sobą? Co najmniej dwa razy mógł go zabić, Saula, i uratował mu życie. Pokazywał mu, że nie jestem przeciw tobie, nie jestem twoim przeciwnikiem. Dlatego chcę wam powiedzieć, że to przyodzianie się w Bożą sprawiedliwość, w Bożą odświętną szatę, w Bożą akceptację prowadzi nas do tego, że mamy inne zachowania na te same sytuacje. Że inaczej reagujemy na te same sytuacje, które przychodzą do naszego życia. Dlatego bezgraniczna zawziętość kontra odświętna szata. Pamiętajcie o tym. Diabeł będzie używał ludzi, nawet wierzących, moi drodzy, aby podważyć twój pokój i uskarżać cię. I przynosić wątpliwość w to, że Bóg jest przychylny tobie. Dlaczego to będzie robił przeciwnik? Ponieważ zna naszą naturę. On wie, że kiedy my będziemy pozbawieni Bożej akceptacji, czyli będziemy mieli świadomość tego, że Bóg nas nie akceptuje, to będziemy doszukiwać się swojej, skrzywionej sprawiedliwości. Stąd będzie zaciemniał prawdę przesłania Bożego o sprawiedliwości, którą mamy w Chrystusie. Stąd, kiedy mówi się o tym, że w Chrystusie jesteśmy w pełni usprawiedliwieni, to on będzie dodawał tak, ale musisz jeszcze to, tamto i siamto. Rozumiecie? To jest jego robota po to, aby pozbawić nas Bożej akceptacji. To tak trochę jak u Pawlaków. Sąd sądem, ale sprawiedliwość musi być po naszej stronie. Tak? I granaty ze sobą do sądu. Diabeł wie o tym, dlatego będzie zaciemniał Ewangelię. Zważanie na opinię ludzi, moi drodzy, w miejsce opinii Bożej o nas stoi na drodze wzrostu duchowego. Jeżeli chcemy wzrastać duchowo, to potrzebujemy myśleć o tym, o czym Bóg o nas myśli, szukać Jego opinii, a nie szukać opinii ludzi. Ponieważ szukanie opinii ludzi będzie podważało nasz pokój wewnętrzny. Zależy, gdzie przyłożysz ucho. Od tego będzie zależało, jak się będziesz czuł. Widzimy to u Saula, że brak Bożej akceptacji zrodził w nim niezdrowe reakcje. Do tego stopnia, że totalnie odwrotnie mówił, totalnie odwrotnie myślał i totalnie w niewłaściwy sposób działał. Pan Bóg zrzucił nam swój ratunek. Pan Bóg znalazł rozwiązanie na to, aby nie dręczyło nas oskarżenie. Łodzią ratunkową jest dla nas Jezus. Amen? Jezus jest dla nas łodzią ratunkową. Dlaczego? Dlatego, że On wziął wszystkie oskarżenia na siebie. Inaczej mówiąc, jeżeli ktoś oskarża ciebie, można by powiedzieć, on oskarża Jezusa. Bo jeżeli Jezus wziął wszystkie twoje oskarżenia, to czyjeś oskarżenia spadają na Niego. To jest logiczne chyba, tak? Więc jeżeli jesteście oskarżani przez kogokolwiek, to pomyślcie o tym, że Jezus wziął to oskarżenie. Jezus wiedział o tym i On nastawił samego siebie. Jezus przyniósł nam, uwaga, przyniósł nam i to stało się, i to już jest dokonane, pełną Bożą akceptację. W Chrystusie jesteśmy w pełni zaakceptowani. W pełni. Jak to się stało? On poniósł ofiarę. I dzisiaj przeczytamy jeden fragment, jeden rozdział z Księgi Zachariasza oraz dwa wersety z Listu do Koryntian, z drugiego Listu do Koryntian. Otwórzmy drugi List do Koryntian, 5 rozdział, 21 werset. Drugi List do Koryntian, 5 rozdział, 21 werset. On tego, który nie poznał grzechu, za nas uczynił grzechem, abyśmy my w nim stali się sprawiedliwością Bożą. To jest prosty tekst. I on prosto komunikuje, że on, czyli Jezus Chrystus, za nas stał się grzechem. Po to, abyśmy w nim stali się sprawiedliwi. Jeżeli w to wierzymy, to ten fakt jest naszym udziałem. Amen? Inaczej mówiąc, co się dzieje? My jesteśmy sprawiedliwi, dlatego że Jezus stał się za nas grzechem. W jaki sposób jesteśmy sprawiedliwi? Jego sprawiedliwością, nadaną przez Niego. I to jest fakt. I teraz wiecie, jeżeli przeciwnik będzie przychodził, będzie mówił tak, ale musisz to, musisz tamto, musisz jeszcze tamto, żeby Bogu się podobać. A ja ci powiem, że jeżeli cokolwiek zrobisz, aby się podobać Bogu, to przekreślisz to, że podobasz się Bogu w Chrystusie. Inaczej mówiąc, ustawisz swoją sprawiedliwość w miejsce Bożej sprawiedliwości. Ustanowisz swoją zasadę w miejsce Bożej zasady. Inaczej mówiąc, kiedy ustawisz swoją zasadę, to będziesz odpowiedzialny za to. A Słowo Boże mówi, że nasza sprawiedliwość jest jak szata splugawiona. Choćbyś nie wiem, co robił, jak świętym życiem nie żył, cokolwiek nie robił, fruwał nad ziemią, żeby nie zdepnąć bakterii, nie będziesz na tyle sprawiedliwy, aby się Bogu podobać swoją sprawiedliwością. Dlatego Bóg znalazł rozwiązanie. I moi drodzy, ten tekst chciałbym wam przedstawić obrazowo w trzecim rozdziale Księgi Zachariasza. Przeczytamy trzeci rozdział Księgi Zachariasza i chciałbym wam pokazać, że w obrazowy sposób widzimy to, co jest w 2 do Koryntian 5:21 w tej księdze. Strona 1171 dla tych, którzy mają nowe przekłady. Czytam. Następnie ukazał mi arcykapłana Jozuego. Stał on przed aniołem Pana, a z jego prawej strony stał szatan. Miał on go oskarżać. Jednak Pan powiedział do szatana: upomina cię Pan, szatanie, upomina cię Pan, który wybrał Jerozolimę. Czy Jozue nie jest głownią wyrwaną z płomieni? Jozue zaś stał przed aniołem ubrany w szaty poplamione nieczystościami. Zdejmijcie z niego te brudne szaty, rozkazał stojącym przed nim. A do niego odezwał się: spójrz, sprawiłem, że zdjęto z ciebie twoją winę. Każę cię ubrać w odświętne szaty. I polecił: włóżcie mu na głowę czysty zawój. Włożyli mu więc na głowę czysty zawój i ubrali go w szaty. Anioł Pana tymczasem stał obok i oświadczył anioł Pana Jozuemu: tak mówi Pan zastępów. Jeśli będziesz chodził moimi drogami, jeśli będziesz strzegł powierzonych ci przeze mnie obowiązków, to będziesz zarządzał moim domem, będziesz stróżem moich dziedzińców i pozwolę ci się poruszać między tymi, którzy tutaj stoją. Posłuchaj więc, arcykapłanie Jozue, niech też posłuchają twoi towarzysze, którzy przed tobą zasiadają, ci ludzie bowiem są znakiem, że oto sprowadzam mojego sługę latorośl. Bardzo ważny moment. Bo to kamień, który położyłem przed Jozuem, na tym kamieniu jest siedmioro oczu. Oto wyryję na nim napis, oświadcza Pan zastępów, i w jednym dniu zmarzę winę tej ziemi. W tym dniu, oświadcza Pan zastępów, będziecie się nawzajem zapraszać pod krzew winorośli i pod figowe drzewo. Moi drodzy, szybko tak. Jaki widzimy obraz? Widzimy obraz kapłana Jozuego stojącego przed aniołem. I obok przeciwnika, który go oskarża. Jozue był ubrany w bardzo brudne szaty. I szatan to znaczy przeciwnik, tak? Przeciwnik go oskarżał. I w tym momencie odzywa się anioł lub Pan i mówi do szatana: upomina cię Pan, szatanie, upomina cię Pan. Co się dzieje wtedy? Dzieje się wtedy to, że on, Jozue, ma ściągnięte brudne szaty i ubrany jest w szaty odświętne i na głowę jest jego włożony zawój, czysty zawój. Ten zawój, na tym zawoju było napisane własność Pana. I od tego czasu już nie słyszymy szatana. Nie ma go tu, tam już. Lecz słyszymy, że Bóg mówi do niego: potrzebujesz chodzić właściwymi drogami. Jeżeli będziesz chodził właściwymi drogami, to ty będziesz stróżem w moim domu. Ale zapowiada, mówi, że przyjdzie latorośl, nie od kapłanów, od tych ludzi, co tu stoją, i ta latorośl coś uczyni. Ta latorośl doprowadzi do tego, że w jednym dniu będzie zgładzona wina całej ziemi. I później jest wizja pokoju, bezpieczeństwa. W tym dniu, oświadcza Pan zastępów, będziecie się nawzajem zapraszać pod krzew winorośli i pod figowe drzewo. Wiecie, tu mamy fragment, który mówi o tym, jak Bóg przywraca, bo to jest historyczny fragment, jak Bóg przywraca kapłaństwo po niewoli babilońskiej. Bo Jozue był pierwszym kapłanem po niewoli babilońskiej. I wiecie, ta niewola, kontakt z poganami doprowadził do tego, że on nie mógł we właściwy sposób sprawować służby pańskiej. Potrzebował na nowo ustanowienia go jako kapłana w tym nowym miejscu, który Bóg przygotował. I wiecie, i mamy tam, jeszcze raz, oskarżającego szatana, który mówił nie, on nie może być kapłanem. Później mamy tam brudną szatę kapłana. Mówimy tak, że, tam jest napisane także, że on jest głownią. Wiecie, co to jest głownia? To jest kawałek drzewa wyrwane z palącego albo żarzącego, albo zgaszonego ognia. I to jest brudne, straszne, tak? Aż do środka jest brudne, upalone. I on był tak widziany jako głownia. Ale ta głownia, ten brud, te brudne szaty zostały, uwaga, z góry wymienione. On nic nie zrobił, żeby mógł być lepszy, żeby mógł być czysty, żeby mógł być uzdolniony, lecz od Boga przyszła czysta szata i zawój, który mówi, że jesteś poświęcony Panu. Fragment, który czytaliśmy przed chwilą, mówi także, że to zdjęcie brudnych szat jest także zdjęciem winy. Widzicie to? Zdjęciem winy z niego. Inaczej mówiąc, w jakikolwiek sposób szatan go oskarżał, to kiedy zostały zdjęte szaty brudne, a przyodziane nowe, nie było winy. Oskarżyciel nie miał już o co oskarżać Jozuego. Tak? Później jest coś, co Bóg mówi do Jozuego, mianowicie mówi, musisz strzec moich dróg, bo jeżeli nie, to znowu może być problem. I to przesłanie zostało zmienione w Nowym Testamencie. Bo czystość później z tego wynika, czystość kapłana zależy od tego, jak on się będzie zachowywał, jak będzie żył. Inaczej mówiąc, opierała się na jego sile i mocy. To się zmieniło później, ale zaraz do tego dojdziemy. Później słyszymy, że będzie zapowiedź, że ktoś przyjdzie i zmarze winę ziemi. A później będzie Boża obecność, taka wyjątkowa. Moi drodzy, rozumiemy ten fragment. Staram się go jakoś tak obrazowo przetłumaczyć. A teraz parę myśli na dzisiaj dla nas z tego fragmentu, który w jakiś sposób przekłada fragment z 2 do Koryntian 5:21. Że on tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. Chciałbym wam pokazać, że to jest takie też prorocze wejrzenie. Moi drodzy, kiedy żyjemy w swojej sprawiedliwości, nie mając świadomości tego, że jesteśmy sprawiedliwi w Chrystusie, kiedy nie mamy Bożej pewności, że Bóg nas w pełni akceptuje w Chrystusie, to na pewno będziemy podatni na słowa przeciwnika, który będzie nas oskarżał i mówił: jesteś winny, nie zasługujesz, Bóg nie ma przychylności, dzisiaj ci dzień nie wyszedł, jest coś nie tak, on cały czas będzie podważał twoje życie. Cały czas. On będzie próbował cię oskarżać, tak jak ten przeciwnik, który stał przy Jozuem. Tak przy okazji, ktokolwiek z nas bawi się w oskarżyciela, zobaczcie, jest współpracownikiem szatana. Trzeci werset tego fragmentu mówi o tym, że poplamione szaty mówią o winie. Inaczej mówiąc, kiedy stoimy przed Bogiem o własnej sprawiedliwości, nie przyjmując w pełni sprawiedliwości Chrystusa, to narażamy się na to, że naprawdę mamy poplamione szaty. Zdjęcie starych szat w tym fragmencie mówiło o zdjęciu i usunięciu winy, tak? O tym, że kiedy te stare szaty są ściągnięte, A przyopleczone nowe to jest ściągnięta wina. To była mowa do Jozuego, ale w 19 wersecie 5 rozdziału 2 listu do Koryntian mamy taki tekst. To znaczy, że Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał. Jedna, nie poczytując ludziom ich upadków i nam powierzył słowo pojednania. Inaczej mówiąc, ten obraz może być proroczym obrazem na to, co za 8 wieków się wydarzyło. Mianowicie śmierć Jezusa Chrystusa w miejsce nas na krzyżu, usunięcie winy całej ziemi i potencjał do przyobleczenia w szatę sprawiedliwości pełni czystą, w której przeciwnik nie jest w stanie cokolwiek powiedzieć i wskazać. Moi drodzy, ruch tych szat albo przyobleczenie w te szaty to nie jest ruch polegający na tym, że ja coś robię, aby wyprać swoje życie tak, żeby było ok. Wiecie, wielu ludzi, zanim się nawróci, mówi, no ja bym przyszedł do Boga, ale muszę w życiu to poprawić, tamto poprawić i tak dalej. I wiecie, i przeciwnik zrobi wszystko, aby ci ludzie nigdy do Jezusa nie przyszli. Bo mają niewłaściwe myślenie polegające na tym, że żeby Bóg mnie przyjął, ja muszę być czysty i święty. To jest nieprawda. Ponieważ moja czystość i moja świętość jest niewystarczająca, choćbym nie wiem, co zrobił. Ja potrzebuję przyjść i otrzymać od Niego z góry Jego szatę, Jego czystość, Jego świętość. Inaczej przekreślam Boży plan w swoim życiu. Od święte szaty, moi drodzy, które przychodzą z góry, a my w tym wypadku wiemy, że chodzi o Jezusa Chrystusa, który dał nam swoją sprawiedliwość i przyobległ nas swoją sprawiedliwość, to jest tylko właściwy ubiór, który sprawia, że Bóg nas akceptuje. To jest właściwy ubiór, który sprawia, że możemy stać przed Panem. Odświęte szaty pochodzą z nieba, a nie są dziełem naszych rąk, naszych dobrych uczynków, naszej ludzkiej sprawiedliwości. One są dziełem Boga i są nam dane. Jesteśmy w nie przyobleczeni. To Jego sprawiedliwość. Pewna kobieta, która nawróciła się, a pracowała w papierni, mówi, że moja czystość dzisiaj jest tak, jak te wszystkie brudne szmaty, które przychodzą do papierni, zostają przerabiane i z nich powstaje ładna, biała, czysta kartka. Tak wygląda Boża sprawiedliwość. My przychodzimy w tych swoich brudnych szatach do Niego. On je przerabia i powstaje czysta kartka. I tak długo, jak ja będę się tego trzymał, tak długo przeciwnik nie ma nic do mnie. Pamiętacie, Pan Jezus powiedział, że diabeł nie ma nic do Niego. I wiecie, jeżeli jesteśmy w Chrystusie, diabeł nie ma nic do nas. Kiedy liczylibyśmy na swoje siły, to On nas może zmiażdżyć, zdruzgotać. Ale kiedy my jesteśmy przyobleczeni w Jego sprawiedliwość i w Chrystusie, On nie ma nic do nas. Nie ma takiej możliwości. Jest taki tekst fajny w Ewangelii Mateusza, 22 rozdział. 11 i 14 werset. To jest mowa o tym, że byli ludzie zaproszeni na wesele, tak? Wówczas wyszedł król, to jest wyszedł, aby zobaczyć, jak goście jego weselni wyglądają. Wówczas wyszedł król, chciał przyjrzeć się zaproszonym. Zobaczył wśród nich człowieka nieubranego w weselną szatę. Jak tu wszedłeś, przyjacielu? Zapytał, nie mając weselnej szaty. A ten on nie miał. Król natomiast rozkazał swej służbie, zwiążcie mu ręce i nogi, wrzućcie na zewnątrz w ciemność, tam będzie płacić i zgrzytanie zębów. Wielu bowiem jest zaproszonych, lecz niewielu wybranych. On oniemiał. Dlaczego? Bo nie miał świętej szaty. jeżeli liczymy na swoją sprawiedliwość, że jakoś tak jak on, będziemy zdziwieni, jak to dzisiaj się mówi, kopara nam opadnie. Ale kiedy będziemy liczyć na to, że tylko w Jezusie Chrystusie mamy odświętną szatę i nie będę ustanawiał swojej sprawiedliwości, nie będę próbował zasłużyć na Bożą przychylność, nie będę próbował zasłużyć na zbawienie, nie będę próbował uczynkami Bogu się spodobać, żeby Bóg miał przychylność nade mną, lecz będę wierzył, że tylko w Jezusie to mam, to mam właściwą szatę. I przeciwnik nie ma nic do mnie. Tylko dlatego, że ja przyjąłem tę szatę, a nie ustanawiam własną sprawiedliwość. Paweł ubolewał, kiedy mówi o swoich rodakach. Mówi, są gorliwi. Oni byli bardziej gorliwi niż jakikolwiek człowiek w tamtych czasach w wypełnianiu pobożności. A apostoł Paweł mówi, że mają niewłaściwą gorliwość, tak? I ustanawiają swój sposób przyjścia do Boga. A my mówimy o Bożym sposobie przyjścia do Boga, o Bożej akceptacji. Jest to tylko z góry nam nadane, jak widzieliśmy, Jozue otrzymał szatę. Zabraną miał starą szatę, czyli usuniętą winę. I raz na zawsze potrzebujemy sobie powiedzieć amen i nie wracać już do tej lekcji. I raz na zawsze potrzebujemy sobie powiedzieć amen, że dostaliśmy odświętną szatę i Bóg widzi nas czystych, kiedy wierzymy, że Jezus za nas umarł. I kiedy będziemy się tego trzymać, przeciwnik nie ma nic do nas. Ale kiedy spróbujemy coś do tego dodać, to przyjdziemy do Boga o własnych siłach, o własnej sprawiedliwości, o własnym sposobie i przekreślamy to, co On nam dał. Jozue dostał zawój, a ten zawój mówi, że jest własnością Pana. Tak długo, jak będziesz miał świadomość, że jesteś własnością Pana, tak długo będziesz się trzymał tego wyznania. Będziesz się trzymał tej prawdy. Więc, aby stać przed Bogiem, potrzebujemy odświętnych szat. Amen? I mieć świadomość, że w Chrystusie jesteśmy poświęceni Panu. Amen? Ta świadomość powinna przekreślić chęć własnej sprawiedliwości, czyli własnej szaty. Kiedy próbujemy we właściwy własną sprawiedliwość ustanawiać. Rozumiemy to, tak? Własny sposób podobania się Bogu. To tak jakbyśmy własną szatę zakładali, a wszelka nasza sprawiedliwość jak szata splugawiona, Słowo Boże mówi. Oraz kiedy to rozumiemy, co Jezus dla nas uczynił, to przekreślamy też świadomość taniej łaski. Czyli przekreślamy świadomość tego, że teraz ja mogę sobie żyć jak chcę. Kiedy myślisz sobie, że ja mogę sobie żyć jak chcę, bo Jezus za mnie umarł, to znaczy, że w pełni zrozumiałeś, co Jezus dla ciebie uczynił i ile za to zapłacił i jak wiele go to kosztowało. Jozue, aby był pod Bożą przychylnością, czytamy w 7 i 8 wersecie, on musiał dbać o to, żeby nie zboczyć z drogi. Powiem wam, to nas nie dotyczy. To jest Stary Testament. Jeżeli wpadniemy w pułapkę tego, co tu jest powiedziane do Jozuego, dzisiaj, to diabeł będzie nas oskarżał, ponieważ nie jesteś w 100% żyć w stanie tak, aby się Bogu podobać. Po swojemu, w swojej sile. On usłyszał tutaj, musisz żyć tak, a nie inaczej, żebyś mógł zarządzać moim domem. A dzisiaj Nowy Testament mówi, musisz wierzyć we właściwy sposób, aby Boża przychylność i Boża świętość była nad tobą. Dlatego ten tekst mówi, że musi przyjść ktoś. Musi przyjść ta odrośl. I chyba rozumiemy, że chodzi tu o Pana Jezusa. Jeżeli nie, Izajasz 11, od 1 do 10 możecie sobie przeczytać. Lub Rzymian 15, 7, 13. To sugeruje, że chodzi o Jezusa. Dlaczego musiał przyjść Jezus? Ponieważ nie mógłbym stać przed Bogiem, ponieważ uchybiam. A kiedy przyszedł Jezus i umarł na krzyżu za mnie i dał mi swoją sprawiedliwość, to nie uchybiam w oczach Bożych. Dlaczego? Bo wierzę. Jozue nie miał takiej możliwości. Ale 8 wieków później przychodzi Jezus, umiera, daje nam odświętne szaty, zabiera grzech, zmazuje winę, nie poczytuje nam nic i mówi, twoja sprawiedliwość już nie opiera się na twojej mocy, lecz na mojej mocy. A Jezus wykonał wszystko, co jest potrzebne do tego, abyśmy my się podobali Bogu. To na Jego mocy dzisiaj ja opieram swoją Bożą przychylność i Bożą akceptację. To ja najwierzę w Niego mogę powiedzieć oskarżycielom, mnie to nie rusza, bo Bóg mnie nie oskarża. Amen? Jesteście ze mną? Wiecie, ta informacja jest w wielu naszych głowach, ale ja myślę sobie, że w wielu sercach to nie żyje na co dzień. Dlatego jesteśmy zdołowani nieraz. Czujemy się oskarżeni, czujemy się mali, czujemy się, że Bóg od nas się odwraca. Czujemy się dziwnie. Ale ja chcę wam powiedzieć, że im bardziej będziemy mieli świadomość akceptacji tego, że Bóg nas w Chrystusie zaakceptował w pełni, tym bardziej nie będzie nas wzruszać to, co ktoś myśli o nas, co ktoś o nas mówi w niewłaściwy sposób. Więc odrość przyszła, mowa jest o Jezusie i co zrobiła? Jednego dnia zmyła grzech ziemi. To jest w Księdze Jozuego jest proroctwo o tym. Najprawdopodobniej w Księdze Jozuego chodzi o to, że ziemia izraelska będzie pozbawiona grzechu. Ale ja wam przeczytałem, że w 2 do Koryntian 5:19 jest powiedziane, że chodzi to o to, co Chrystus zrobił później dalej, że chodzi o całą ziemię. I przyszła odrość i zmyła grzech całej ziemi i jest to aktywne i aktualne dla tego, kto wierzy. Tylko i wyłącznie. Nie w to, że biedroneczki są w kropeczki, ale że Jezus umarł w miejsce Niego. Jaka jest konkluzja, moi drodzy? Dzisiaj nie można spać. Ważne rzeczy mówię. Przyglądam się co niektórym, którym oczy spadają, ale mam nadzieję, że dotrwacie do końca. Moi drodzy, tekst z Zachariasza 3 rozdziału, co czytaliśmy, jest tekstem dotyczącym odnowienia służby kapłańskiej po niewoli babilońskiej. Przywrócenie, oczyszczenie, zmazanie win, odpowiedzialność w chodzeniu Bożymi drogami, pokój i pojednanie. To widzimy w tym rozdziale. To jest zapowiedź, to jest symboliczny akt pokazany, to jest cały w bardzo piękny sposób pokazane, o co chodzi. Jak Bóg przywraca służbę kapłańską na nowo. Ale 8 wieków później dzieło Jezusa, doskonałego arcykapłana, uczyniło nas wszystkich, uwaga, królewskim kapłaństwem. Amen? Możemy powiedzieć, że jesteśmy królewskim kapłaństwem? Kto może powiedzieć, niech głośno krzyknie amen. Świetnie. Więc 8 wieków później dzieło Jezusa, doskonałego arcykapłana, uczyniło nas wszystkich królewskim kapłaństwem. Co Jezus uczynił? Oczyścił nas z win, moi drodzy. Przeoblekł w szatę sprawiedliwości swojej. Uzdolnił do życia w Jego mocy. Uzdolnił do życia, abyśmy byli zwycięzcami nad grzechem. 1 Piotra, 2 rozdział, 9:10, posłuchajcie. Ale wy, do was mówię, do siebie też, ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Wy, którzy niegdyś byliście nie ludem, teraz jesteście ludem Bożym. Dla was niegdyś nie było zmiłowania, ale teraz zmiłowania dostąpiliście. To jest przesłanie. Przeciwnik będzie próbował nam to zaciemnić, ale my nie możemy sobie wyrwać tego. My potrzebujemy tak stanąć. I tak jak Luther powiedział, oto tak stoję i nie mogę inaczej. I nic się nie zmieniło. Cały czas ten przeciwnik, cały czas próbuje to podważyć. Dla tych, którzy byli zdekoncentrowani, teraz zwróćcie uwagę. Zwróćcie uwagę na to, że kiedy mamy świadomość Bożej akceptacji, łatwiej jest nam zmierzyć się z niesłuszną krytyką lub oskarżeniem. Amen? Świetnie. Łatwiej jest nam również przebaczyć innym, gdyż mamy świadomość Bożej akceptacji. Amen? Amen. Możemy wewnętrznie być uspokojeni, gdyż Jezus Chrystus stał się za nas sprawiedliwością, a następnie przyoblekł nas w nią. Inaczej mówiąc, On żył sprawiedliwie i Bóg powiedział, takie życie mi się podoba. I co zrobił Jezus? A dał takie życie Wiesi, a dał takie życie Adamowi, a dał takie życie Kindze. Rozumiecie? Takie życie, które się Bogu podobało. Przyoblekł nas wszystkich w takie życie. Inaczej mówiąc, kiedy stoi przeciwnik, a wierzysz w Chrystusa, możesz powiedzieć, a ja mam życie, które się Bogu podoba. I kiedy w to wierzysz, zamykasz mu paszczę. Bo masz odświętną szatę. Jezus stał się również grzechem za nas. Czyli każdy nasz grzech spadł na Niego. On wziął naszą karę na siebie. Grzech, który zrobiłeś wczoraj, grzech, który zrobiłeś dzisiaj i grzech, który zrobisz jutro. On już go wziął. Jutrzejszy grzech go nie zaskoczy. On już go wziął. Mało tego, on umarł z nim. Wziął na siebie. I dał nam sprawiedliwość. Jezus zmazał grzech i uczynił to w jeden dzień. Raz na zawsze. I uczynił to dla całej ziemi. Po to, abyśmy my byli rodem królewskim. Królewskim kapłaństwem, rodem nabytym. Bóg całkowicie cię zaakceptował i ma dobre zdanie o tobie, bo wierzysz w Chrystusa. Bo wierzysz, ma dobre zdanie o tobie. Bo wierzysz w Jego rodzaj sprawiedliwości. Nie musisz się mścić, nie musisz nikomu nic udowadniać, nie musisz szukać u ludzi akceptacji, bo On cię w pełni zaakceptował. I to jest piękne. To aż się wierzyć w to nie chce. Ale Ewangelia to jest dobra nowina, że aż się wierzyć nie chce. Tak dobra. I to jest dobre. Możemy oddychać, powiedzieć, Bóg mnie nie potępi, bo wierzę w Jezusa. Halleluja. Podsumowanie. Gdy szatan stoi obok ciebie lub obok mnie i oskarża, to mamy pełne prawo przeciwstawić się mu, moi drodzy. Pełne prawo mamy mu się przeciwstawić, gdyż otrzymaliśmy od Boga czyste szaty synostwa i mamy na głowie zawój, gdzie jest napisane, własnością Pana jesteśmy. Na głowie, który wskazuje na to, że należymy do Niego. Inaczej mówiąc, On nie ma nic do nas. Amen? Czy to jest jakaś historia nie z tej ziemi? Mówimy o przesłaniu Ewangelii. On nas kocha. Wiara w to przesłanie, kiedy wierzysz w to przesłanie, to zamykasz szatanowi usta. Przeciwnik uspokaja się. I ty zaczynasz żyć w pokoju. Nie zmagasz się. Cieszysz się, bo Bóg jest po twojej stronie. Boża akceptacja jest po twojej stronie. Cieszysz się, bo jesteś Jego własnością na wieki. Moja i twoja sprawiedliwość i czystość jest tylko Bożym dziełem. Tylko Jego. Nie twoim. Nie próbuj zrobić coś, żeby spodobać się Bogu. Bo inaczej będziesz przekreślał to, że Bóg znalazł rozwiązanie w Chrystusie. Nasz pokój z Bogiem umożliwiony jest tylko dzięki krwi Chrystusa. Tylko. To Jego drogocenne życie i śmierć. za ciebie, za mnie, za każdego z nas jest naszym pokojem. Niezachwiana wiara w to dzieło, moi drodzy. Uwaga, nacisk na niezachwiana wiara. Niezachwiana wiara w to dzieło, w to przesłanie okazuje Bogu szacunek. W tym momencie okazujemy Bogu szacunek, kiedy wierzymy w to w niezachwiany sposób. Oraz akceptujemy Jego plan relacji ze sobą. Jego plan pojednania nas ze sobą. Nie swój. Nie swoje koncepcje, tylko Jego. Nie ma innej drogi. Amen.